Wibracje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej, jest razem z nami w studiu. Rozmawiamy o tragedii w Katowicach, o wybuchu, do którego tam doszło dzisiaj około 5 rano. Strażacy cały czas przeszukują ostatnie miejsce, w którym mogą znajdować się poszukiwane po wybuchu w kamienicy osoby. Jak informuje Straż Pożarna, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, akcja powinna zakończyć się w ciągu kilku godzin, ale jak mówił nasz gość, strażacy są przygotowani na to, że bez względu na warunki atmosferyczne, a także czy jest dzień czy noc, są w stanie tę akcję cały czas prowadzić. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, panie rzeczniku, czy te osoby, jakie są szanse na przeżycie tych osób, które są uwięzione?
Gdyby nie było szans, to sądzę, że wprowadzony by został już dawno sprzęt ten ciężki, który by spowodował, że usuwalibyśmy te elementy w sposób znacznie szybszy. Natomiast układ stropów, ścian daje szansę na przeżycie. Przypadki, które miały miejsce w Polsce i na świecie, my je każdorazowo analizujemy, udowadniały, że w takich kamienicach, w takich miejscach, w przypadku takich katastrof ludzie nie tylko przeżyli, ale również i przetrwali pod gruzami wiele godzin. Dotyczy to również innych państw. Pojawiło się dzisiaj pytanie, że robi się zimno i jest to czynnik taki, który jest czynnikiem tym ujemnym. Temperatura nie spada poniżej zera. Gdyby spadła temperatura poniżej zera, na pewno byłby to czynnik ujemny, niebezpieczny dla osób, które byłyby uwięzione. Zbyt wysoka temperatura też jest złą temperaturą, też jest czynnikiem ujemnym. Jest to taka najbardziej chyba w tej chwili temperatura, która daje szansę na długie przebywanie pod gruzami. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest chłodno, tylko w takiej niecce, która jest osłonięta, gdzie nie ma chociażby otwartej przestrzeni, tak jak na ulicy, na placu, gdzie odczuwamy nawet dzisiaj, teraz wychodząc w Warszawie czy też w innych miastach, kiedy są zapowiadane przymrozki. Ale chcę również powiedzieć, że od samego początku w miejscach, gdzie potencjalnie mogą być ludzie, to widać było dzisiaj na przekazach telewizyjnych i na zdjęciach, tłoczone jest powietrze, ponieważ człowiek zużywa, oddychając i zawsze gdzieś tego powietrza może zabraknąć. Dlatego też to są rutynowe działania, to są takie żółte urządzenia, które stały, tak jak gdyby dmuchawy, wentylatory dokładnie, to są może nie dmuchawy, tylko wentylatory, bo dmuchawa może dostarczać ciepłe powietrze, a to jest normalnie powietrze atmosferyczne poprzez takie rurociągi. I to robimy od samego początku. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, tym czynnikiem, który no, powoduje, że nie można w inny sposób prowadzić działań, tylko praktycznie ręcznie odgruzowywać metr po metrze, to jest fakt zniszczeń, do jakich doprowadził wybuch gazu. Zadane dzisiaj zostało również pytanie, stawiam je jako pytanie retoryczne, gdzie są większe zniszczenia, czy w takim budynku o konstrukcji, gdzie jest budynek murowany ze stropami, czy elementami może konstrukcyjnymi drewnianymi, czy w budynku o konstrukcji żelbetowej. Jednak na pewno większe zniszczenie, określona ilość gazu powoduje w takim budynku, gdzie dzisiaj to widzimy w Katowicach. Natomiast na pewno akcja jest trudna, no ale nie ma akcji łatwych.
W jakim stanie są te budynki sąsiadujące?
Te budynki są w na tyle złym stanie, że cały czas bardzo ostrożnie prowadzimy działania. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o tej części budynku, w którym doszło do wybuchu i pożaru, gdzie jest ten fragment, który w dużej mierze od ulicy, tej, gdzie doszło do wybuchu, ten budynek stoi, jest brama wyjściowa, ale są ogromne zniszczenia wewnętrzne i od strony podwórza. Tego nie widzimy, ale tak jak powiedziałem, my cały czas stemplujemy, zabezpieczamy, stabilizujemy tą konstrukcję, ale również obserwujemy te dwie ściany wewnętrzne tych budynków. Ta druga ściana zewnętrzna to jest ściana sąsiedniego budynku, to była zabudowa zwarta. ale w tej chwili te ściany są ścianami zewnętrznymi. I stąd też między innymi decyzja na samym początku prowadzonych działań ratowniczych, że nie tylko wtedy taki sektor, gdzie dochodzi do takiej katastrofy, jest praktycznie odizolowywany od dostępu osób postronnych, ale to również konieczność przeprowadzenia ewakuacji kilkudziesięciu osób, które zamieszkiwały ten budynek, w którym no, są najprawdopodobniej określone uszkodzenia tego budynku, chociaż dzisiaj jest za wcześnie na ocenę. Dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej mogą wejść inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy określą, czy ten budynek nadaje się, czy też nie. Nawet później, kiedy policjanci wejdą na miejsce działań i prokuratorzy, ekipy techniczne będą musiały zabezpieczyć ściany szczytowe tego budynku, ponieważ widać pewnego rodzaju odchylenia. My cały czas, wykorzystując elektronikę, monitorujemy ten budynek, pracuje i widać pewnego rodzaju ruchy, które mogą być niebezpieczne. I dlatego też taka ostrożność, taka precyzja w prowadzeniu tych działań, ponieważ każdy niefortunny ruch, każda źle podjęta decyzja może doprowadzić do, zresztą to mówił dowodzący akcją dzisiaj państwu między innymi, może spowodować kolejne zawalanie się fragmentu tej czy też sąsiedniej kamienicy. To bardzo trudna akcja i na pewno cały proces stabilizacji tych budynków to są również kolejne godziny czy też nawet dni, ale po zakończeniu akcji ratowniczej. W tej chwili tylko pracują strażacy, tak jak powiedziałem, tam nie ma dostępu nawet lekarz czy lekarze, ratownicy medyczni. To my stwierdzamy, gdzie jest dana osoba, to my dokonujemy dostępu, to my udzielamy tej pierwszej kwalifikowanej pierwszej pomocy, to my ewakuujemy poza strefę i dopiero przekazujemy. Tak jest na całym świecie.
Pojawiło się także pytanie, czy strażacy z Katowic sami by nie poradzili sobie w tej katastrofie, czy trzeba ściągać siły z całego kraju?
Ja do niedawna słyszałem inną opinię i cieszę się, że pan poruszył ten temat, że dobrze, że to wydarzyło się w Katowicach, czy też w województwie śląskim, bo tam jest inaczej, tam jest wszystko.
I tam często dochodzi do tego typu...
Na pewno co do drugiej części naszego sformułowania, tak, tam bardzo często, zresztą to województwo zbyt często na własnym organizmie jest dotykane przez różnego rodzaju ogromne katastrofy, jeśli nie budowlane, ale również i wypadki kolejowe, szczekociny, duże pożary. To na pewno powoduje, że jest określona sieć straży, jest wyposażenie. Ci strażacy, którzy mają wiedzę, mają dodatkowe doświadczenie, większe być może niż w mniejszych miejscowościach, ale nie jest to dzisiaj tak, że aglomeracja śląska jest to coś innego. Podobnie byłoby, gdyby doszło do wypadku w Katowicach, we Wrocławiu, w każdym innym województwie i nie tylko w mieście wojewódzkim, pragnę tutaj podkreślić. Dzisiaj jest określona sieć, jest system, jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy i takie grupy specjalistyczne działają w każdym województwie. I nie jest to jedna grupa, ale wiele tych specjalizacji jest znacznie więcej niż te, które wymieniliśmy. Natomiast zawsze z uwagi na pewne procedury i to, co pisało życie scenariusze, a ono pisze takie, które trudno jest niekiedy przewidzieć, zawsze komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który praktycznie od samego rana jest na miejscu, również i w tej chwili, pan generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, podejmuje decyzję o wysłaniu dodatkowego wsparcia. Lepiej mieć więcej ratowników, lepiej mieć więcej sprzętu, który nawet nie wejdzie do tak zwanych działań, ale mamy gwarancję, że gdyby, no nie daj Boże, coś się stało, uszkodzeniu uległby jakiś sprzęt, który, nie wiem, jest w dwóch, trzech egzemplarzach, to w tym momencie wspieramy się. Poza tym nie pamiętam dużej i długotrwałej akcji ratowniczej, żeby dzisiaj ktoś samodzielnie działał tylko w obszarze jednego województwa, niezależnie jak ogromne zasoby ratownicze są. To jest między innymi tutaj nie tylko praca ludzkich rąk. Człowiek jest najważniejszy, niezależnie od tej całej palety narzędzi. Ale to jest ogromna determinacja i chęć pomocy tym, którzy tam się mogą znajdować. My nigdy nie tracimy nadziei, natomiast daję pełną gwarancję, że te grupy, które tam pracują, to jest elita Państwowej Straży Pożarnej. Ktoś kiedyś to pięknie nazwał, że to jest towar eksportowy Państwowej Straży Pożarnej Polski, bo słyszymy, kiedy pomagamy poza granicami, że jest to polscy ratownicy, polscy strażacy, ale nie tylko grupy poszukiwawczo-ratownicze, one są najbardziej znane. Ale my w ramach mechanizmu wspólnotowego ochrony ludności w Unii Europejskiej mamy podobne moduły ratownicze, jeśli chodzi o usuwanie skutków powodzi, jeśli chodzi o gaszenie pożarów lasów, oczywiście wykorzystując sprzęt naziemny, nie lotnictwo. Następnie grupy CBRN-u, czyli usuwanie skutków na przykład emisji chemicznej, biologicznej, następnie grupy ratownictwa chemicznego. Naprawdę ratownictwo nie zna granic, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. I my naprawdę zajmujemy bardzo wysoką pozycję. To są wspaniali ludzie, to są młodzi ludzie, którzy chcą wiele zrobić, mają dostęp do najnowszych technologii i naprawdę w tej dziedzinie nie musimy się czegokolwiek wstydzić, chociaż zawsze mówię, niezależnie od stopnia zaufania społecznego, to społeczeństwo nam wystawia te oceny. Nie można się zachwycać tym, trzeba zawsze podwyższać poprzeczkę i nie wolno wpadać w rutynę, ale to obliguje i przy okazji dzisiejszej wizyty tutaj wieczornej chciałem naszym radiosłuchaczom podziękować za to, że to państwo wystawiacie, ale to obliguje i obiecuję, że na pewno zawsze będziemy starać się każdemu pomóc.
Życząc państwu powodzenia przy tej akcji, ale także w takiej codziennej pracy i w służbie. Bardzo panu dziękuję za tą wizytę w studiu. Rzecznik Komendanta Głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Racje plus negacje w Radiu Plus.